A dziś będzie o szansach na wyścigowy Dream Team z udziałem Roberta Kubicy. Będzie o tym, który kierowca rozbił najwięcej milionów dolarów, o powrocie kobiety za kierownicę samochodu Formuły 1, a także o tym, czego żałuje Adrian Newey. Zapraszam na kolejny, ósmy bieg. A ten odcinek zaczynam od informacji na temat polskich juniorów. Najpierw o Maćku Gładyszu. Są dobre bardzo informacje. Jest taka akademia młodych kierowców, która nazywa się Richard Mille Young Talent Academy. To jest akademia, w której m.in. był Tymek Kucharczyk swego czasu. I z racji tego, że w tej akademii był, to sfinansowano mu praktycznie cały sezon startów w hiszpańskiej Formule 4. Jak duży to jest oddech dla budżetu takiego młodego kierowcy, dla całej jego rodziny, to chyba nie muszę mówić. Mówimy tutaj o setkach tysięcy euro. Tymek obecnie jeździ w brytyjskiej Formule 3 i wiemy, że z budżetem akurat teraz u niego jest dosyć ciężko. No a u progu wejścia do Formuły 4 jest Maciek Gładysz. No i słuchajcie, Maciek został zaproszony na taki sprawdzian, na takie testy, jeśli chodzi o bycie właśnie członkiem tej Akademii Richard Mille. Zaproszonych zostało 8 młodych zawodników. Rozmawiałem z tatą Maćka. To wygląda tak, że wysyła się takie wyścigowe CV do tej akademii, no i oni na podstawie tych zgłoszeń, a tych zgłoszeń jest bardzo wiele, wybierają sobie 8 kandydatów, no i ich zaproszą teraz na takie 2 etapy testów. Najpierw do Instytutu Formula Medicine, gdzie będą sprawdzali no, nie tylko fizyczną, ale też mentalną, generalnie sprawność kierowców, no a później będą już testy na torze. Te testy w Formula Medicine 9 października, a 17 i 18 października w Hiszpanii na torze Navarra będą już takie sprawdziane na torze. Trzymamy kciuki bardzo mocno za Maćka. No i też Wam od razu przypomnę, że Maciek też jest w całym procesie rekrutacji do Akademii Ferrari, więc tutaj dwutorowo to wszystko idzie. W tle jeszcze tam się toczą rozmowy na temat przyszłego sezonu. Jedno jest pewne, w Formule 4 jakieś Maćka w przyszłym sezonie zobaczymy, więc to będzie na pewno w jego wykonaniu ekscytujący sezon. Ekscytująco zapowiada się też ten weekend, bo we włoskiej Formule 4 po raz kolejny zobaczymy Kacpra Sztukę. Ostatnio Kacper jest naprawdę w fenomenalnej formie, jego zespół również. Były zwycięstwa i na zwycięstwa liczymy w ten weekend. Panowie i panie wracają z włoską Formułą 4 na tor Mugello. Będą 3 wyścigi, wszystkie 3 pokazujemy w Viaplay, więc już teraz Was na sobotę i na niedzielę do Viaplay zapraszam. Ja wyścig niedzielny będę miał przyjemność komentować, zatem mam nadzieję do usłyszenia. A teraz informacja o Nicku de Vriesie, który znalazł sobie wyścigowy fotel. Holender wraca do serii, w której już się ścigał i w której został mistrzem świata, czyli wraca do Formuły E. Będzie reprezentować barwę ekipy Mahindra. Kontrakt podpisany na więcej niż jeden rok, multi-year kontrakt, taka znana formułka, jeśli chodzi o ściganie. No i były też plotki na temat jego ewentualnych startów w długodystansowych mistrzostwach świata w ekipie Toyoty. Zobaczymy, co z tym się jeszcze wydarzy. W każdym razie Nick de Vries bezrobotny nie będzie. Ja Wam wszystkim przypominam, już wielokrotnie to robiłem i teraz też to zrobię. To nie jest tak, że kierowca, który wypada z F1, to znaczy, że jest słabym kierowcą. Nie, on dalej jest bardzo, bardzo, bardzo dobrym kierowcą. Jest w topowej, nie wiem, kilkudziesięcioosobowej grupie, jeśli chodzi o aktualnych driverów na całym świecie. No i z talentu Nicka de Vriesa dalej będą korzystać po prostu w innych seriach, bo dalej to jest świetny kierowca. Trochę po prostu źle mu się ta kariera w F1 ułożyła. A ja teraz przechodzę do tematu, który ostatnio dosyć mocno w mediach się pojawiał. Chodzi o przyszłość Roberta Kubicy, bo już jest za chwilę październik i nie wiemy jeszcze, co Robert będzie robił w przyszłym sezonie. Czy będzie ten wymarzony w końcu awans do hypercarów, czyli do tej najwyższej kategorii w wyścigach długodystansowych. No jest na to szansa. Ostatnie plotki łączą Roberta Kubicę z zespołem Jota, z zespołem, który w przyszłym sezonie będzie wystawiał 2 samochody w kategorii hypercar w długodystansowych mistrzostwach świata. No i ostatnio w rozmowie z portalem motorsport.com Sam Hignett, czyli szef tej ekipy, potwierdził, że po pierwsze, trwają rozmowy z Sebastianem Vettelem, jeśli chodzi o miejsce i jeżdżenie w tej ekipie, że trwają rozmowy z Robertem Kubicą, jeśli chodzi o miejsce i jeżdżenie w tej ekipie, a jeszcze inne plotki mówią o tym, że Jenson Button mógłby w tej ekipie również się pojawić. Gdyby to wszystko się poukładało, gdyby te wszystkie puzzle zostały złożone w jeden obrazek, wyobrażacie to sobie, jeden zespół, w którym są Kubica, Vettel i Button, byłaby to naprawdę piękna perspektywa. Ale spokojnie, nic nie jest pewne, bo też ten sam człowiek, czyli szef tej ekipy, powiedział, że na razie to rozmawiają z bardzo wieloma kierowcami i to jest bardzo wczesny etap. Dodatkowo pojawiły się jeszcze plotki od takiego dziennikarza, który jest dosyć mocno z tą serią związany. On pojawił się w podcaście takiego amerykańskiego dziennikarza Marshalla Pruetta. To jest dziennikarz Daily Sports Car, który powiedział, że jego zdaniem zarówno do Sebastiana Vettela jest jeszcze daleka droga do podpisania tego kontraktu, a jego zdaniem z Kubicą, no to tak średnio to może wyjść i jego zdaniem to nie są prawdziwe informacje. Więc gdzieś tam nam się to rozmywa. Tradycyjnie jak w takich przypadkach musimy czekać. Ja się zastanawiam, czy gdzieś tam ta data 15 października to nie jest data, która też trochę tutaj może coś pozmieniać. Będą wybory, nie wiemy co będzie po wyborach, nie wiemy kto będzie ewentualnie szefem Orlenu, co tam się pozmienia, a to jeśli chodzi o Roberta Kubicę, jednak trochę znaczenia ma. Ale to jest tylko taka moja sugestia i moje przemyślenie, więc czekamy tak naprawdę na rozstrzygnięcie tej kwestii. A teraz dwa słowa na temat kobiety, która pojawiła się w samochodzie F1 za kierownicą. To Jessica Hawkins, czyli zawodniczka powiązana z ekipą Astona Martina. Ona jest ambasadorką tej ekipy. Wcześniej jeździła m.in. w W-Series. To jest zawodniczka, która od wielu lat się ściga na różnych szczeblach motorsportowych. No i w połowie września mniej więcej Jessica miała okazję przejechać 26 kółek po torze Hungaroring samochodem Astona Martina z 2021 roku. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że niestety tych występów kobiet za kierownicą samochodu F1, nawet testowych, jest bardzo mało. Ostatni taki występ miał miejsce w 2019 roku. To była Tatiana Calderon. Ona wtedy jechała samochodem Zaubera z sezonu, jeśli się nie mylę, chyba w ogóle 2011 albo 2013, w każdym razie już w ogóle bardzo starą konstrukcją. Cały czas trzymamy kciuki, żeby panie pieły się po tych drabinach motorsportu. Na razie najwyżej jest Sofia Flersch, która była w tym sezonie w Formule 3. No nie ma co się oszukiwać, ona większych szans na wyjście do F1 nie ma. Jest teraz parę naprawdę zdolnych zawodniczek, choćby we włoskiej F4 czy w serii Freka, na które warto zwracać uwagę. Dobrze też, że samochody F2 będą trochę zmienione, żeby to trochę ułatwić, jeśli chodzi o kwestie też fizyczności, więc będziemy ten temat oczywiście śledzić. Ja myślę, że między sezonami też trochę nagram więcej na temat kobiet w motorsporcie i dlaczego to wygląda tak, jak wygląda, czyli dlatego tak trudno przebić się dziewczynom do nawet do takich peryferii Formuły 1, czyli do Formuły 3 czy do Formuły 2. A ja teraz przychodzę do Was taką małą ciekawostką, bo pojawiły się wyliczenia. Jeden z użytkowników Reddita prowadzi taką statystykę wypadków w Formule 1 w tym sezonie. No i ładnie to sobie wszystko rozpisał. Rozpisał też cennik części. Tam jest większość części poza silnikiem, bo trudno jest określić, ile ten silnik dokładnie kosztuje i co w przypadku wypadku się w nim psuje. Od razu zaznaczam, to jest taka bardziej ciekawostka. Z przymrużeniem oka to trochę traktujemy. Bardziej patrzymy na te kwoty jako na taki rząd wielkości, a nie na dokładne kwoty. Tam przednie skrzydło wycenione na 125 tysięcy. Monokok jest bardzo drogi. Droga też jest oczywiście podłoga. No i słuchajcie, wychodzi nam taki ranking po Grand Prix Japonii. Któż tam najwięcej nabroił? Najmniej, no, rzecz jasna, Max Verstappen, on tych wypadków ma bardzo mało. Lewis Hamilton i Fernando Alonso też w tych dolnych rejonach tabeli się plasują. No a jeśli chodzi o górę stawki, no to tutaj zaskoczeń nie ma. Logan Sargeant narozbijał tego swojego samochodu za prawie, samochodów w zasadzie, bo one były już mocno przebudowywane, za prawie 4 miliony dolarów. Na podium mamy też tutaj Lance'a Strolla i Sergio Pereza. Chyba jakoś szczególnie te nazwiska nie dziwią. Ba, w Williamsie to nawet mówili, że z powodu tego, że tych wypadków ostatnio było tak dużo, to są pewne problemy nawet nie tyle z dostępnością części, co z tą całą logistyką związaną z przewożeniem tych części, gdy te wyścigi odbywają się poza Europą, więc po prostu Logan musi się ogarnąć, bo to nie tylko problem dla niego, ale też problem dla zespołu cały czas jest dosyć solidny. I na koniec krótkie jeszcze takie wspomnienie na temat rozmowy, którą Wam po prostu bardzo polecam, bo w oficjalnym podcaście Formuły 1, w podcaście Beyond the Grid pojawił się Adrian Newey, czyli genialny inżynier z Red Bulla, no i opowiedział o wielu momentach swojej kariery, opowiedział o tym, jak trudno mu było pogodzić się ze śmiercią Ayrtona Senny, opowiedział też o czym, czego żałuje, jeśli chodzi o swoją karierę, mówi, że trzykrotnie odmawiał Ferrari, to jest jedna z rzeczy, których tak trochę chyba ostatecznie żałuje, no i mówi, że też tak emocjonalnie, czysto emocjonalnie żałuję, że nie miał okazji dotychczas pracować z Fernando Alonso i z Lewisem Hamiltonem. Mówi, że to na pewno byłaby fajna rzecz, gdyby to się wydarzyło. No jeszcze trochę czasu Adrian Newey w Formule 1 ma, co prawda ostatnio związał się kolejnym kontraktem z Red Bullem, ale kto to wie, jak jego losy się potoczą. W każdym razie, tu tylko taka krótka zajaweczka. Zapraszam Was po prostu do przesłuchania tego podcastu, bo naprawdę warto. A ode mnie na dziś to już wszystko. Widzimy się w nowym tygodniu. Dzięki za dziś. Trzymajcie się. Cześć, cześć.